Mobilny Dom Kultury powraca w zmienionej formule. Co to za formuła? Ona się już rozpoczęła rok temu.
Tak, dokładnie. W zeszłym roku zaproponowaliśmy nową formułę Mobilnego Domu Kultury, no bo tak jak każde instytucje, przyglądamy się również sobie, staramy się rozwijać i staramy się zadawać pytania, co możemy zrobić, aby działać bardziej dostępnie, oddawać też sprawczość. Dużo się teraz mówi o oddawaniu sprawczości i przeformułowaliśmy trochę Mobilny Dom Kultury w formę konkursu na realizację inicjatyw sąsiedzkich, lokalnych przez osoby zamieszkujące konkretnie te dzielnice lub animatorów, animatorki, które chcą tworzyć właśnie inicjatywy w danych konkretnych dzielnicach.
Formuła nowa, ale sam Mobilny Dom Kultury działa od 2017 roku. To był wtedy projekt pilotażowy. No i skoro tyle lat jest kontynuowany, to znaczy, że się sprawdza. Co udało się osiągnąć dzięki temu projektowi?
Myślę, że przede wszystkim właśnie udało się dotrzeć do tych dzielnic i do tych obszarów, gdzie ten dostęp do kultury jest utrudniony. To są czasami na przykład bardzo duże dzielnice, takie jak Osowa, a czasami mniejsze. Natomiast no właśnie udało się tą kulturę w sposób taki lekki, przyjemny, ale też ważny, bym powiedział, udostępniać szerokiemu gronu odbiorców, odbiorczej. No bo instytucje kultury, domy kultury trochę mniej, ale na przykład inne instytucje kultury mają to do tego, że mogą czasami paraliżować. Czasami nie wiemy, czy odpowiednio dużo wiemy, żeby pójść do danego muzeum. Czasami nie wiemy, czy dane wydarzenie w Filharmonii jest dla nas, a tutaj wychodzimy z różnego rodzaju kulturą bezpośrednio do odbiorców, odbiorczyń, często właśnie na przykład w plenerze, pokazując różne obszary kultury, również tej wysokiej, które mogą być dostępne dla szerokiego grona.
Szerokie grono to znaczy od pierwszych miesięcy życia do setki?
Tak, jak najbardziej staramy się. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie być dla wszystkich, ale bardzo dużo uwagi zwracamy na to właśnie, żeby docierać do różnego grona i żeby różne osoby po prostu czuły się w tych doświadczeniach dobrze.
W tym roku wybraliście 4 dzielnice: Piecki Migowo, Brętowo, Jasień i Kokoszki. Dlaczego właśnie te?
Właśnie w tych dzielnicach nie ma Gdańskiego Archipelagu Kultury, ale też dlatego, że po prostu środki są ograniczone, więc żeby nie rozmywać tego aż tak, staramy się po prostu krążyć po tych dzielnicach, tak jak właśnie objazdowe domy kultury trochę funkcjonują.
Na jeden projekt oferujecie dofinansowanie od 3 do 8 tysięcy. To jest dużo czy mało?
Zależy. Jeżeli byśmy chcieli ściągnąć gwiazdę muzyki pop czy K-popu, no to oczywiście absolutnie to jest za mało. Natomiast misją i celem tego projektu nie jest tworzenie wielkich, spektakularnych widowisk, tylko wykorzystywanie kultury jako takiego spoiwa, w którym możemy się poznać, pogadać ze sobą, po prostu przebywać razem. Więc kultura, koncert, film, spotkanie literackie, spacer jest tutaj pretekstem do tego, żeby poznać się, pobyć ze sobą, porozmawiać i na to to są wystarczające środki, żeby w jakiejś formie działać. My tutaj zakładamy sporą elastyczność, bo z jednej strony można zaproponować działania krótkotrwałe, czyli na przykład jednorazowe wydarzenie, ale jeżeli aplikuje się o kwotę powyżej 6 tysięcy, no to też już chodzi o pewnego rodzaju długofalowość, bo kluczowe jest też to, żeby po prostu budować relacje ze społecznościami w danych dzielnicach.
Na co konkretnie takie środki można przeznaczyć? Na wynagrodzenie dla artysty czy na wykonanie scenografii?
Bardzo szeroko. Można przeznaczyć na wynagrodzenie artystów, artystek, animatorów, animatorek, którzy na przykład mają poprowadzić jakieś warsztaty. Jeżeli są potrzebne materiały warsztatowe, no to tutaj również na to można przeznaczyć te środki. Również na swoją koordynację, bo to jest bardzo często praca niewidoczna i niewyceniana. A jednak ważne też jest, żeby myśleć o pracy animacyjnej i koordynacyjnej jako o pracy. Czyli na to, żeby zrealizować różnego rodzaju wydarzenia w zależności od charakteru. Jeżeli mamy kino plenerowe, no to tutaj zakup licencji. Jeżeli na przykład mamy spacer i potrzeba jest przewiezienia jakichś materiałów, no to tutaj też można na to środki zorganizować.
A jeśli chodzi o infrastrukturę, wspomniał pan dyrektor o kinie plenerowym, czy to znaczy, że GAK zapewnia projektor, ekran?
To zależy. Nasze koordynatorki z Mobilnego Domu Kultury, czyli Zuzanna Wronka i Paulina Tryba, są w kontakcie z osobami, które już projekty realizują. Jeżeli na przykład mamy coś na scenie typu ekran, projektor, czy jakieś inne materiały, które możemy pożyczyć, no to wtedy jakby wspieramy to bezkosztowo i tutaj też nasz dział produkcji niezawodny bardzo mocno się wtedy angażuje, żeby na przykład wesprzeć daną realizację. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba zmieścić na przykład taki ekran czy wypożyczenie projektora w budżecie danego projektu, ale to też jest weryfikowane na bieżąco, bo co istotne, to to jest też inicjatywy, przy których kładziemy nacisk na uczenie się, wzajemne uczenie się, czyli że GAK opiekuje się i wspiera osoby, które te projekty realizują, po to, żeby być może w przyszłości były w stanie sięgać po inne dofinansowania, już na przykład w formie grantowej, i po to, żeby mogły też przecierać czasami pierwsze szlaki właśnie na tej animacyjnej drodze.
A co się staje z projektami, które przepadają, które z jakiegoś powodu nie przejdą w ramach naboru, ale będą dobre? Czy wy rozważacie jakąś formę współpracy z tymi osobami?
Zawsze te osoby są w naszym polu widzenia, więc na przykład jeżeli jakiś projekt nie przeszedł, a wydaje się, że może na przykład spełnić się jakoś w naszym Domu Kultury, no to wtedy oczywiście bierzemy to pod uwagę, ale też staramy się dawać feedback i pakiet szkoleń przy okazji Mobilnego Domu Kultury, żeby wzmacniać kompetencje, więc taki feedback i informacja o tym, co można polepszyć, w jaki sposób można polepszyć, też jest po prostu istotnym elementem właśnie wzmacniania kompetencji.
To są takie szkolenia polegające na podpowiadaniu, w jaki sposób organizować wydarzenia kulturalne dla ludzi, żeby chcieli na nie przychodzić, żeby jak najwięcej z tego wyciągnęli?
Dokładnie tak. To są różne szkolenia właśnie z obszaru animacji kulturowej, od zarządzania projektem, od komunikacji w zespole, no bo wiadomo, że czasami podział zadań jest tutaj kluczowy i dobra komunikacja, o tym, jak promować wydarzenie, żeby dotrzeć do lokalnej społeczności, więc na przykład warsztaty zbudowania relacji, czyli to, że czasami formą promocji jest pójście do danego bloku, zadzwonienie domofonem i powiedzenie, że hej, tutaj będzie taka inicjatywa, zapraszamy, wszyscy jesteście mile widziani i widziane, też jest formą promocji, albo na przykład dostępność, czyli zwrócenie uwagi na to, że mamy różne potrzeby. Ja akurat posługuję się polskim językiem fonicznym, ale mamy też przecież ogromną reprezentację społeczności głuchych, która posługuje się polskim językiem migowym, no więc jeżeli na przykład chcemy, żeby takie wydarzenie było dostępne dla osób posługujących się polskim językiem migowym, no to musimy na przykład wiedzieć o tym, żeby zapewnić tłumacza i czym na przykład różni się polski język migowy od napisów. Czy na przykład jak tworzyć przestrzenie przyjazne sensorycznie, więc ten obszar dostępności architektonicznej, sensorycznej jest tutaj też bardzo istotnym elementem.
Projekty włączające, projekty dla wszystkich, projekty, które będą miały efekt najlepiej długofalowy, a kto może je składać? Mieszkańcy Gdańska?
Mieszkańcy, mieszkanki Gdańska, osoby aktywistyczne, zajmujące się też właśnie pracą u podstaw, grupy nieformalne, artyści, artystki działające w mieście, to są te grupy, przede wszystkim osoby fizyczne.
Czy takie lokalne sąsiedzkie inicjatywy są dzisiaj nadal ważne w dobie takiego globalnego połączenia, że wystarczy jedno kliknięcie, żeby dołączyć do dowolnej społeczności, dowolnej grupy?
Ja myślę, że one są nawet kluczowe, nawet czasami bardziej niż te wielkie, prestiżowe inicjatywy, bo one przypominają to, co jest najważniejsze w kulturze, czyli że kultura nie istnieje w pojedynkę. My teraz jako instytucje kultury, ale także NGO-sy stoimy przed ogromnym wyzwaniem, w którym uczestnictwo w kulturze się indywidualizuje. Mamy serwisy streamingowe. Badania też pokazują z zeszłorocznego Współkongresu Kultury, że większość osób uczestniczy w kulturze indywidualnie. 80% to jest mniej więcej. Więc to jest ogromnym wyzwaniem, żeby zastanawiać się, w jaki sposób my możemy być potrzebni i potrzebne i co możemy oferować wobec na przykład właśnie takich indywidualnych form. Ale tak jak powiedziałem, kultura nie istnieje w pojedynkę. Jest szereg osób, szereg grup, dla których udostępnianie tej kultury jest ważne po to, żeby na przykład wyciągnąć kogoś z samotności. Tak jak na przykład osoby starsze mierzą się z wyzwaniem samotności, to takie działania mogą pomagać do tego, żeby po prostu jakieś grupy poczuły się mniej samotnie i bardziej włączone. Więc ja bardzo wierzę w takie działania i widzimy sens takich działań. Oczywiście nie będziemy się ścigać z platformami streamingowymi, ale możemy to robić inaczej, bo właśnie rzeczywiście możemy to robić w taki sposób, żeby kultura była tym narzędziem. Czasami niektórzy burzą się na określenie narzędzie, ja akurat bardzo lubię to określenie, dla zmiany społecznej, po to, żeby właśnie ktoś się poczuł mniej samotny, mniej samotna, włączony, żeby poczuł też się w jakimś sensie po prostu ważny.
Wspomniał Pan o tych osobach starszych i oczywiście samotność osób starszych to realny problem, mamy też starzejące się społeczeństwo, ale mamy też inny problem, czyli tych samotnych młodych. Rozumiem, że to jest też miejsce dla nich, tylko trzeba ich zachęcić do tego, żeby wyszli z domu i żeby przyszli do Was.
Tak, dokładnie. Ja też bardzo często odczuwam jakąś niezgodę, jak słyszę, że młodzież właśnie uczestniczy w kulturze. Młodzież uczestniczy w kulturze tylko na swoich warunkach i na swoich zasadach, więc wierzę w to, że pytając o potrzeby, myśląc trochę inaczej niż poprzez przymuszenie, można tą młodzież włączać, można sprawić, że poczuje się podmiotowo i że odlepi się od smartfona po to właśnie, żeby pobyć razem, więc rzeczywiście taki obszar angażowania młodzieży, włączania z traktowaniem podmiotowo, tylko to jest ważne właśnie wtedy, żebyśmy nie przychodzili z ofertą, a myśleli o tym, w jaki sposób ta młodzież może być współautorem, współautorką danego wydarzenia, jest tutaj kluczowe w kontekście takiego zaangażowania. To jest też kolejny obszar właśnie i taka grupa, o którą trzeba zadbać i na którą trzeba zwrócić uwagę właśnie po to, żeby kształtować też takie nawyki bycia razem.
I grupa, którą również zapraszacie do składania ofert w konkursie Mobilnego Domu Kultury.
Tutaj tylko osoby pełnoletnie, natomiast osoby nastoletnie już po 18 roku życia w tym takim okresie międzylicealnym, a studiami na przykład jak najbardziej, bo to też jest właśnie kwestia uczenia sprawstwa, pokazywania właśnie, że można czasami wziąć sprawy w swoje ręce, zorganizować społeczność wokół ważnego tematu na własnych zasadach.
Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.